Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj drugi fragment z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian apostoła Pawła, wersety od 10 do 17. Mamy za sobą już tę część pozdrowień i mówiliśmy, że choć list jest pełen napomnień, to te pozdrowienia bardzo wiele mówią o łaskawości Boga i o pewności zbawienia, że nasz Bóg nigdy nas nie opuści. To krwią Jezusa Chrystusa zostaliśmy wykupieni i na zawsze do Niego już należymy. On dokończy to wszystko, co rozpoczął w nas. Teraz od 10 wersetu apostoł Paweł od razu przechodzi do głównego problemu. Pamiętacie z podziału tego listu, oprócz tego rozpoczęcia, wstępu i zakończenia, no to dwie główne takie części. Najpierw pierwsze 6 rozdziałów to są napomnienia dotyczące problemów całego Kościoła. I tu dwa problemy są główne. Ten, który zaraz, w który wejdziemy, czyli podziały, i drugi to niemoralność seksualna. Pierwsze praktycznie 4 rozdziały poświęcone są temu problemowi podziałów, czyli widać, że to jest nadrzędny, najbardziej bolesny problem, najbardziej palący, ważny, który apostoł Paweł od razu, można powiedzieć, od 10 wersetu adresuje i stara się z nim rozprawić. Możemy zobaczyć, jak kończy ten wątek, to jest koniec 4 rozdziału, zobaczcie sobie. 21 werset kończy w ten sposób. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Nie? Czyli no, prowadzi przez te 4 rozdziały argumentację, że to, co robią w Kościele, czyli jako Kościół, jest złe. No i mówi, czy chcecie tego wysłuchać i odwrócić się od tego i wtedy będziemy doświadczać pojednania, radości, miłości i tak dalej, czy też mam kontynuować ten proces napominania jeszcze ostrzej, nie? Czyli widać, że uważa, że tej sprawy nie można przyklepać. To nie tak, że on tylko powie, no tak, tak, pamiętacie, jest taki bardzo znany starotestamentowy przykład kapłana Heliego, nie? I on miał bardzo takich no, nieposłusznych Bogu synów. Różne brzydkie rzeczy zrobił, mniej więcej podobnie jak w Koryncie, nie? I złodziejstwo, niemoralność, różne takie tam rzeczy. I ten ojciec widział, że oni grzeszą i nawet strofował ich. Nie mówił, oj synowie, nie można tak robić, aj waj, tam, no czego tak brzydko postępujecie? No takie różne słodkie kawałki, no może to tam gdzieś bardzo małym dzieciom to jeszcze by to pomogło, a to były stare konie gdzieś takie, powiedzmy, szacuję gdzieś 30-letnie, nie? I pamiętacie, że Bóg miał przeciwko Heliemu to, że tylko kończył na słowach, a nie doprowadził do ukarania jakiegoś i do zmiany tego strasznego, niszczącego całą tamtą społeczność ludu Bożego Izraela, nie podjął żadnych konkretnych działań. Tu apostoł Paweł najpierw przez 4 rozdziały, czyli no dość długo tłumaczy im, dlaczego te podziały, kłótnie w Kościele są złe, a potem pyta, czy to wystarczy i się nawrócicie i będziemy doświadczać radości, miłości, czy też będę musiał dalej kontynuować. Widać, że nie zostawia sprawy, tylko doprowadza ją do końca. To już pierwsze takie zastosowanie, że nie możemy tylko skupić się czy ograniczyć się do mówienia tym, którzy są powierzeni naszej opiece, czy tym, którzy są jako bracia i siostry w Kościele. Nie możemy zakończyć etapu tego poprawiania kogoś na samym mówieniu. My musimy zadowolić się przemianą zachowania, żeby odzyskać wspólnotę, żeby doświadczać radości i miłości wzajemnej. Także to taka, można powiedzieć, ogólna lekcja z całego prowadzenia tego procesu dyscyplinarnego, można tak powiedzieć, wobec całego Kościoła. No i my dzisiaj wchodzimy w pierwszy, można powiedzieć, fragment krótki, Może go najpierw przeczytam, te 17 wersetów, przepraszam, to trochę mniej, tylko od 10 do 17, żebyście się zorientowali, w czym mowa. Przypominam, że żeby zobaczyć ten przeskok, to przeczytam najpierw 9 werset, który jest podsumowaniem tego pozdrowienia, przywitania tego grzeszącego kościoła, żeby zobaczyć kontrast, nie? 9 werset. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli tu mamy ten taki bardzo przyjemną część tego listu i zobaczcie już następny werset. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Także praktycznie już nie tylko problem został zarysowany, ale już i sporo argumentów padło. Zobaczcie, tu mamy kilka wersetów praktycznie, nie? Czyli najpierw ta długa, dziewięciowersetowa, ta część powitalna, gdzie ich upewnia o zbawieniu w Chrystusie, o nierozerwalnej więzi z Jezusem, chrześcijan, o tym, że to sam Jezus doprowadzi wszystko do właściwego końca, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, werset 8, nie? A teraz od razu przechodzi do rzeczy i mam nadzieję, że nawet po takiej tylko na razie pobieżnej lekturze tych wersetów już widzicie, jak poważnie zabiera się za sprawę. Tam widzieliście koniec w 4 rozdziale, mówi albo w te, albo we w te, tu nie będzie, że tak powiem, żadnego czekania, nie wiadomo na co. Macie się nawrócić, to co robicie przynosi wstyd Chrystusowi, nie? A tu od razu przystępuje do zarysowania problemu, można powiedzieć troszeczkę wręcz wyśmiania problemu, bo te ja to są takie jaja, nie? Werset, który to? Werset 12, nie? Ja, nie? Tak wręcz kpi z nich, nie? I pokazuje też argumenty na rzecz bezsensowności i strasznej szkodliwości takiego postępowania. Zobaczcie, że to w tych kilku wersetach od razu mamy taką kwintesencję całości tego rozdziałowego później argumentowania dalszego. Nie? Czyli widać, że Paweł jest bardzo, można powiedzieć, świetnym Bożym narzędziem, jeśli chodzi o takie precyzyjne przedstawianie problemu. Krótko na temat, bach, bach i już wszystko wiadomo. Także tytuł tego fragmentu naszego dzisiejszego 10 do 17 jest dość prosty, nie? Czyli żadnych podziałów, nie? Można tak to za dość podziałów czy żadnych podziałów, jak sobie tam to bardziej wam pasuje, czy rozłamów, to też może być, bo to jest praktycznie to samo, nie? Podział na 4 części, werset 10, pierwszy. Tu jest bardzo ciekawy nakaz. Bądźcie kompletni. Nie? Tu nie wiem, jak to lepiej by przedstawić. zespoleni jednością tutaj jest, nie? To słabiuśkie, nie? Jeśli byście wzięli inne tłumaczenia, to tu jest, żeby nie było podziałów, ale żebyście byli kompletni, pełni. No, ktoś może sprawdzić, jak to jest w tekście greckim. Może jeszcze precyzyjniejsze słowo ktoś tu no, znajdzie do tego opisania treści wersetu 10. Ma ktoś już tam po grecku, jak to jest? Bo to zespoleni jednością to takie troszkę... Lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Tutaj to zespoleni, to słowo. Tutaj bardziej nacisk jest na, abyście byli kompletni, pełni. Nie? Że jeśli tego nie ma, czyli jeśli są podziały, to nie ma czegoś i jest brak w Kościele. Nie? Będziemy zaraz o tym więcej mówić. Jak tam tekst grecki? Ktoś ma?
Tłumaczenie jest jako wydoskonaleni, umocnieni.
Doskonali, pełni doskonali. No to właśnie to jest też blisko znaczne, nie? Że jeśli nie ma jedności w Kościele, no to nie ma tej doskonałości czy pełni. Nie? Pamiętacie, kiedyś studiowaliśmy list do Hebrajczyków i tam dojrzałość była takim powtarzającym się leitmotivem i mówiliśmy, że dojrzałość ona oznacza doskonałość. Żeby dorosnąć do pełni, jak w liście do Efezjan. Mówi, po co jesteś w Kościele, aby dorosnąć do pełni, albo Kościół po co na ciebie oddziaływuje? Możemy to zobaczyć w liście do Efezjan apostoła Pawła, aby dorosnąć do pełni wymiarów chrystusowych. Nie? Czyli tutaj nie jest mowa o poszczególnych z nas, o jednym człowieku, jednym chrześcijaninie, ale jest mowa o całym Kościele, że też Kościół może być niekompletny, jak gdyby niedoskonały, nie? A jeśli właśnie jest jedność, a nie ma podziałów i kłótni, wtedy jest doskonały. Ale to zaraz do tego jeszcze szerzej przejdziemy. Czyli 10 werset. Bądźcie pełni, kompletni, doskonali. No to już jak komu to bardziej w pamięć zapada. 11, 12 werset to takie proste. No nie kłóćcie się. Nie? Dość kłótni. Nie? Jeśli ktoś chce... w taki rozkazujący bardziej słowo. Koniec z kłótniami, dość kłótni, nie kłóćcie się. I później 13 aż do 17, czyli najdłuższa, można powiedzieć, część, połowa 17 wersetu dotyczy Chrystusa, a dokładnie krzyża Chrystusowego. Że ta pełnia i brak podziałów wynikają z tego, co Chrystus zrobił na krzyżu. Nie żaden człowiek, nie Piotr, Paweł, czy inni apostołowie, czy ktoś inny, tylko i wyłącznie z tego, co Chrystus zrobił na krzyżu. Czyli bądźcie kompletni, pełni, doskonali, nie kłóćcie się. Dlaczego? Bo krzyż Chrystusa, bo Chrystus na krzyżu za nas umarł, żeby właśnie tego nie było. I końcówka tego 17 rozdziału to można powiedzieć... chwała w Chrystusie, nie? Tu ta druga część, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy, żeby chwała była dla Chrystusa, nie? Także ta część napomnienia jest stosunkowo krótka, no bo tu 10-12 to jest najbardziej to napomnienie, prosto, jasno. To jest też dla nas zastosowanie, kiedy kogoś napominamy. To nie mogą być jakieś, wiecie, takie opowiastki, no wiesz, no uważam, że może, zastanów się i tak dalej. Oczywiście, no tam w różnych kontekstach, jeśli no, ta wina człowieka jest niewielka albo widać, że on robi to tak troszeczkę nieświadomie, to wtedy można mówić o takim, właśnie w takim, no spróbuj pomyśleć, czy czasem to, co zrobiłeś, nie było tam jakieś, nie? Ale kiedy człowiek grzeszy, kiedy jest, że tak powiem, siwy dym, jest wstyd i hańba i to się roznosi, gorszy też innych, no to trzeba jasno formułować napomnienie, nie? To i to robisz źle, to jest złe. Złe jest dlatego, że. Nie? I argument może być wprost biblijny, czy związany z jakąś naszą ogólną wiedzą o Bogu, o funkcjonowaniu Kościoła. Ale napomnienie musi być precyzyjne. Nie może być to gdzieś, no, że źle postępujesz, albo tylko nie podoba mi się to, co postępujesz. Nie? Oczywiście te słowa mogą być użyte, ale grzech musi być krótko, jasno nazwany po imieniu, żeby ten drugi człowiek wiedział, czego ma nie robić, nie? No to przejdźmy teraz do przeglądu osób, bo jak zwróciliście uwagę, ten list jest bardzo konkretny, znaczy w sensie taki związany z osobami. Tu nie ma dużo jakiejś teologii, nie? Takich jakichś zagadnień filozoficznych, powiedziałbym, tylko pojawiają się konkretni ludzie i ich działania. No to jedźmy po kolei. Jakaś chloja. Nie wiem, jak to się dobrze wymawia po grecku, no bo to dzieje się w Grecji, w Koryncie, no to ktoś jest nasz Boguś Grek? Chloja. No, może nieładnie, ale co wiemy o tej chloi? No oprócz tego, co tu, to nic, czyli to jedno zdanie. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Co więc z tego dowiadujemy się o... Rozumiem, że to chyba jest kobitka, nie? Co o niej się dowiadujemy? Proszę, zgłaszajcie swoje obserwacje lub interpretacje, czyli jak rozumiecie to, co... Najpierw może skupmy się na tych obserwacjach, czyli ma jakichś domowników, nie? Co to znaczy domownicy? To nie chodzi o to, że tam ma rodzinę i tak dalej, tylko prawdopodobnie, znaczy, no nieprawdopodobnie, domownicy w tamtych czasach to oznaczało osoby w tym gospodarstwie domowym, nie? Można powiedzieć, że to była rodzina plus jakaś służba, niekiedy to mogli być też niewolnicy, nie? I to wszystko razem to się nazywało właśnie domownicy, nie? To tak trochę jak kiedyś tam bogatsze gospodarstwa były, nie? Na przykład o z chłopów Rejmonta, nie? No to wiemy, że tam był ten Boryna, nie? On miał tam tego syna, nie? Tam jakiegoś, już nie pamiętam tego wszystkiego, no ale wiem, że tam z tym synem był skłócony, nie? No ale miał też i takiego parobka, nie? Takiego, co kłusował tam, no różne tamtego, później jeszcze jakieś dzieci, jakieś kobity, no tam się, no tak dużo tego było, nie? Jeśli, co jeszcze mamy? Ona miała na tyle chyba pieniędzy, czy na tyle była bogata, to już jest interpretacja, nie? Że mogła wysłać kogoś ze swoich współpracowników z tego gospodarstwa domowego, że mogła wysłać do Pawła, nie? Bo oni przybyli do Pawła, nie? I co jeszcze możemy tu zaobserwować? No przekazuje informacje o tym, że źle się dzieje w Kościele. No to teraz wnioski, nie? Już ten jeden wniosek, że była bogata, no to już tam podpowiedziałem. No a teraz proszę was o wnioski. Co z tych informacji, które właśnie na podstawie obserwacji możemy zobaczyć, że miała no dość dużo tych domowników, nie? Że mogła ich wysłać, no bo przyszli tam do Pawła i że no informacja, ci wysłannicy przynoszą informacje o złym stanie Kościoła i to do apostoła Pawła, który ten kościół założył, no to właśnie teraz już wnioski, proszę, wasz czas.
Chyba to była osoba, której najbardziej zależało na tym, żeby kościół był w dobrym stanie.
Tak, ta kobieta, widać, że no, cierpiała mocno z tego powodu, co się działo w ich kościele, nie? Czy tam najmocniej, czy nie, no to nie wiemy, ale cierpiała mocno i co jeszcze wiemy od niej? Cierpiała i...
Była się odpowiedzialna za ten kościół.
Zrobiła. Wysłała zapewne, tu oczywiście to jest interpretacja, że wysłała, no ale tak mi to, tak rozumiem ten tekst, że ona podjęła działanie. Nie? Że nie tylko widziała problem, nie tylko ze sobą rozmawiała w swoich, myślę, czy to dobrze, czy źle, nie tylko modliła się do Boga, żeby ten problem rozwiązał, ale też podjęła działanie i teraz możemy zapytać, jakie działanie? Nie wysłała do sąsiedniego kościoła albo do Cześka łowcy masonów, nie? Tych swoich, nie rozsiewała tam jakichś plotek i informacji. Do kogo wysłała tych chłopaków, czy tych swoich wysłanników? Do człowieka, który mógł pomóc. Do człowieka, który był odpowiedzialny za ten kościół i miał władzę, żeby w tym kościele zrobić porządek, nie? Czyli nie rozgłaszała, ojej, jak to źle u nas, ojej, tam wiecie, przez tubę i wszędzie i wszystkim, tylko precyzyjnie zwróciła się o pomoc do właściwej osoby, nie? Coś jeszcze?
Możliwe, że w jej domu znajdował się ten kościół.
To jest możliwe, ale żeby tę lekcję sprawdzić, no to po to czytaliśmy cały ten list i zresztą też no, jak tam ten kościół został założony. Także tu możemy, jest takie podejrzenie, że ona była w jakiś sposób szczególnie zatroskana, ponieważ to się działo w jej domu i ona to wszystko widziała, nie? Czyli była najlepiej poinformowana. Nie wiemy, czy tak jest. Nie będziemy teraz tego do końca sprawdzać. Być może to z naszych wierszy wyniknie, nie? Ale wtedy, jak macie takie podejrzenie interpretacyjne, to sobie zapisujecie i później sprawdzamy. Gdzieś czytamy, czy coś więcej na temat tego kościoła. Tu no, gdzieś więcej, no, to powinno być na koniec. Pamiętamy, nie? Ten 16 rozdział, tam jest dużo na temat różnych imion znowu i pozdrowień. Także tam można szukać. No a drugie miejsce to Dzieje Apostolskie, czyli trzeba by znaleźć tam gdzieś około tego 18 rozdziału Dziejów i tam szukać, nie? No trzecie miejsce to są inne listy apostoła Pawła, no ale to już troszkę grubsza sprawa, nie? Znaczy w sensie no więcej czytania, nie? Tu trzeba by... Także w tych miejscach bym od razu szukał, kiedy bym zadał sobie takie pytanie, czy rzeczywiście Kościół spotykał się w jej domu. Także tu zostawiamy znak zapytania, nie? No, musiała być też chyba w jakichś no, dobrych relacjach z Pawłem, bo wiedziała, gdzie on jest, nie? Że jest w Efezie i że tam można wysłać tych gońców do niego z prośbą o interwencję. Nie? To tak jeszcze bym dołożył taki wniosek z interpretacji. Zastosowanie to. Widzę zło. Analizuję sprawę. Nie? Tu widać, że ona przesłała precyzyjną informację. Wynikły spory wśród was i tam już są później, wiecie, nawet zaraz z następnego wersetu wynika, jakie spory, nie? Czyli precyzyjną informację. Czyli ona musiała to przemyśleć, spisać sobie jakoś i tak dalej. No i myśli, kto może pomóc? Oczywiście modli się, ale kto z ludzi jest za to odpowiedzialny? Kto może pomóc? Czy też ja sam? Bo niekiedy to ja mogę być odpowiedzialny. Czy ty? I trzeba pójść do brata i siostry i załatwić sprawę, nie lecieć zaraz po pomoc, nie? Być może wasza rozmowa, czy moja rozmowa załatwi temat, nie? Ale jeśli uważasz, że sprawa jest poważniejsza, że nie dotyczy tylko grzechu indywidualnego jakiegoś brata czy siostry, tylko jakiegoś problemu w kościele, czy między kościołami i tak dalej, wtedy być może trzeba adresować tę pomoc do kogoś innego, znaczy wołanie o pomoc, nie? No to jako zastosowanie. Dobra. Tu mamy pierwszą postać, druga to Apollos. No zobaczmy 18 rozdział Dziejów. 18 rozdział, werset 24. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny. Biegły w pismach. Czyli zobaczcie, dwie cechy. Znał Stary Testament, bo tu jest odniesienie właśnie do Starego Testamentu, bo to wtedy były pisma, można tak powiedzieć. I był no, jakimś dobrym mówcą. Kiedy mówił, to ludzie słuchali, potrafił jasno argumentować i tak dalej. Był on obeznany z drogą pańską. Zobaczcie, nie? Czyli tu droga pańska, czyli Ewangelia Jezusa Chrystusa. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Zobaczcie, czyli rozumiał, że Jezus jest Mesjaszem, ale jeszcze nie rozumiał znaczenia śmierci Chrystusa. Tak to już jest, interpretuje teraz. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscylia i Akwilla, oni z kolei się tam wcześniej pojawiają w 18 rozdziale na samym początku, zajęli się i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą, gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcali go, Achaja, no to już Korynt, czyli to właśnie ta część Grecji. Pomagał wielce i wielce tym, którzy uwierzyli dzięki łasce, nie? Także tu i jeszcze też jest 28 werset, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, czyli też człowiek odważny, nie? Czyli ta znajomość Starego Testamentu, znajomość teraz Jezusa i te zdolności, powiedzmy, krasomówcze, czy jak go tam nazwać, połączone z odwagą powodowały, że ten siał spustoszenie wśród religijnych Żydów, faryzeuszy obstających przy zbawieniu z uczynków Starego Testamentu i wykazywał na podstawie pism, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, że tylko wierząc w Chrystusa można być zbawionym, nie? Czyli no, postać jak najbardziej szlachetna, fajne rzeczy robił, same pochwały i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam jeszcze później w 19 rozdziale Dziejów możemy jeszcze jeden werset. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, czyli widać Paweł w Efezie, a Apollos, że tak powiem, sieje spustoszenie w kręgach religijnych i tych, którzy atakują Kościół Jezusa Chrystusa, atakują to, że Jezus jest Mesjaszem, on tam no, działa z powodzeniem. Dalej jest Kefas, czyli apostoł Piotr, nie? No tu, to już tam nie będziemy tej postaci mocno przybliżać. Dalej kto się jeszcze pojawia? Kryspus, nie? Jak on się... Kryspus to już... No, Kryspus i Gajus, to Paweł mówi, że ich ochrzcił, nie? Kryspus, no to... Czy Krysp, możemy o nim przeczytać właśnie przy tworzeniu Kościoła, czyli 18 rozdział Dziejów, jeszcze raz sobie weźmy. I tam co widzimy?
18:8.
O, jest. Tam apostoł Paweł rozprawia. Tam najpierw połączył to rzemiosło z Akwilą i Pryscylą, a w każdy, od czwartego wersetu, a w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków, apostoł Paweł. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, bo już mógł nie pracować, wcześniej pracował i tylko w sabat miał czas, żeby głosić Ewangelię, a teraz mógł to robić codziennie. Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. No, zobaczcie, też rynek nieruchomości był odpowiednio przez chrześcijan monitorowany i znaleźli mu niezłą kwartirę, nie? Tak, żeby miał blisko tam i tu będzie synagoga, a tu apostoł Paweł nadaje z naprzeciwka, znaczy dokładnie po sąsiedzku. A Kryspus, przełożony synagogi, zobaczcie, że to sąsiedztwo, no tu też dla nas zastosowanie, no mówmy Ewangelię swoim sąsiadom, nie? Szczególnie jeśli jesteście blisko po przeprowadzce, nie? Bo to jest ten czas, szczególnie jak się zasiedla tam nowe bloki, osiedla i tak dalej, jest czas, to socjologia mówi to tam, ale to tak każdy z nas potwierdzi, jest czas takiego otwarcia na kontakty, a kto tu mieszka naprzeciwko, a kto na pierwszym piętrze i tak dalej. Sam to ćwiczyłem. To, co zbudowaliśmy więź towarzyską, to była w pierwszych miesiącach naszego mieszkania w bloku, a potem przez następne 20 lat to już tylko budowaliśmy na tych kontaktach i nie udało się zbudować dalszych, głębszych więzi. Także to jest ten czas otwarcia i Paweł wykorzystał ten czas, nie wprowadził się, no to pewnie ten z synagogi obok, przełożony, który tam też mieszkał, no stwierdził, że co to za jakiś ważny Żyd, tu przyszedł, jakieś dziwne rzeczy, spotkam się z nim na piwo. Nie? No może na wino, nie? No bo oni tam bardziej wino, to w Polsce by było piwo, szczególnie w tej staropolsce, nie? Teraz to i piwo i wino jest, nie? I jak tam se zaczęli gadać, no to mamy, a Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest, nie? Czyli mamy tego Kryspusa, czy Kryspa, Gajus. Prawdopodobnie to jest ten, który się pojawia w 16 rozdziale listu do Rzymian. 16 rozdział, list do Rzymian, 23. Pozdrawia was Gajus, bo Paweł do Rzymian pisał właśnie z Koryntu, nie? Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. O, i tu pozdrawia was Eras, tego, tamtego, nie, następni, ale tu jeden z was zaproponował, że pewnie ta chloja była no, tym gospodarzem miejsca, nie? Wydaje się, że nie. Chociaż też wykluczyć się tego nie da. Bo tak jak wiemy, historia naszego kościoła, który się też po domach spotykał, no to raz się u Kopciów, raz u Fałków, raz u Chojeckich i jeszcze gdzieś tam pewnie niekiedy w innych lokalizacjach. Stąd nie jest to, to wiecie, nie tak, że poświęcona katedra i tam, wie, i tak dalej. Wszyscy wiedzą i nie wolno poza odprawiać. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Chrześcijanie w różnych miejscach, w zależności od potrzeb i możliwości się spotykali. Także nie wykluczam, że ta chloja użyczała swojego domostwa. Zwykle to był dziedziniec, nie? Tak były te domy budowane, że miały dziedziniec, deszcze mało, a jak nawet tego, to fajne, ciepłe, nie? No to tam głównie na dziedzińcu niekoniecznie były izby do tego potrzebne, ale widzimy, że to u tego Gajusa spotykał się Kościół. Rzeczywiście był to jeden z pierwszych tych wierzących. Paweł go ochrzcił. No i mamy jeszcze Stefana, nie? Gdzie ten Stefan? Ochrzciłem też i dom Stefana, nie? Czyli prawdopodobnie chodzi o dorosłych z domu Stefana, choć to jest interpretacja, nie? I dom Stefana, on pojawia się na koniec. Widzimy jeszcze odwołanie do tego Stefana w 16 rozdziale. 15 werset. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wahai i że poświęcili się służbie dla świętych, nie? Że ten Stefan to jakiś taki naprawdę no, porządny gość, jeden z pierwszych nawróconych, on i jego rodzina, jego tam służba, to byli wśród tych, którzy pierwsi się nawrócili i zobaczcie, jaka jest konsekwencja, nie? Nie tylko, że się nawrócili, ale oddali swoje życie, poświęcili się służbie dla świętych, służbie ciału Chrystusa, służbie Kościołowi, głoszenie Ewangelii i tak dalej, nie? Także tu widzimy, że to jest coś, co chrześcijanin musi już potem sam zdecydować, nie? Bo tu apostoł Paweł mówi, pierwsi się nawrócili i ja tam ich ochrzciłem, nie? Ale oni potem zdecydowali, że całe swoje życie poświęcą dla służby świętym. Także to też taka taka myśl, zastosowanie, które każdy z nas powinien cały czas w głowie sobie rozważać, jak chce te swoje ileś tam lat, 30, 50, 15, 5, 3, 2, 1, nie wiem, swojego życia przeprowadzić tu na ziemi. Szczególnie ci z was, którzy jeszcze nie mają jakichś ograniczeń, takich typu jakaś odpowiedzialność związana z utrzymaniem rodziny, nie? Jakaś tam odpowiedzialność ze zobowiązaniami zawodowymi. Jeśli jesteście młodzi, to weźcie sobie to szczególnie pod uwagę. Jak moje życie może się Tobie, Panie Jezu, przydać? Co ja powinienem w nim zmienić? Jak powinienem zaprojektować swoje życie, żeby najlepiej Tobie oddało chwałę? Ja chcę być cały dla Ciebie. Pomóż mi zdecydować, jaki wybrać zawód, jakie studia, gdzie mieszkać, co robić, czy w jakąś służbę się zaangażować. Ćwierćetatowo, półetatowo, całkowicie i tak dalej, i tak dalej. To są pytania, nad którymi powinniśmy się zastanawiać. No, mamy już przegląd charakterów, mamy już ten pierwszy werset, z którego no, wynika jasny nakaz, żeby się nie dzielili, nie? To zanim przejdziemy do tego 12 wersetu, gdzie jest najwięcej tego ja, nie? To przeanalizujmy sobie zakres nakazu z pierwszego wersetu. Tym razem już bardziej szczegółowo, nie? Zobaczmy tu tekst grecki, inne tłumaczenia. Jeśli macie Pastora Zaręby, Biblię Tysiąclecia, angielskie tłumaczenia, to teraz sobie otwórzcie, czy też interlinear. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że Paweł nie mówi, że to jemu na tym zależy tylko. Wiemy, że Chloi na tym zależało, wiemy, że tym chrześcijanom, których ona wysłała, prawdopodobnie też na tym zależało. Wiemy, że Pawłowi na tym zależy, ale on mówi nie w swoim imieniu. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę was, abyście wszyscy byli jednomyślni. Zobaczcie, że tu ten nakaz to nie jest, abyście byli jednomyślni. Co by źle powiedziałem? Co niedokładnie zacytowałem? Wszyscy. Dopiero jak powiem, abyście wszyscy byli jednomyślni. Czyli mamy ten czasownik, znaczy to zjawisko jednomyślności, nie? Czasownik być jednomyślny, nie? Ale mamy też zbiór, do którego ten nakaz jest skierowany. I to znaczy do mnie i do ciebie. Do nas wszystkich w Kościele. Tu jest mowa o Kościele lokalnym, czyli o wspólnocie, która razem się spotyka, by realizować wszystkie nakazy Jezusa Chrystusa. Nie? To dotyczy każdego członka tego organizmu. Każdego, kto jest w Kościele. To dotyczy ciebie i mnie tak samo. To jest pierwsza obserwacja. Wszyscy mamy być jednej myśli, a dokładnie tu można być bardziej zgodni, nie? Jak tam mamy w greckim? Albo inne tłumaczenia tej jednomyślności?
W greckim jest słowo legete. Mówilibyście to samo.
Mówiliście to samo, tak? To jest ten pierwszy nakaz, tak?
Tak, z 10. Mhm.
No czyli jednomyślność to jest jednosłowność, nie? No ale wiadomo, że przed słowem jest myśl, no to i tam jednomyślność jest, myślę, bardzo dobrym tłumaczeniem. Czyli pierwszy nakaz, nie żebyśmy byli jednomyślni, przypominam, warto sobie, tylko żebyśmy wszyscy byli jednomyślni. Czyli jeśli jest nawet jakaś mała frakcja w Kościele, jeden jest, który się nie jest jednomyślny z całością, to już ten nakaz, zobaczcie, nie będzie wypełniony. Nie? No bo jak wszyscy mają być jednej myśli, no to nie może być jeden poza tą jednomyślnością. Nie? Oczywiście tu nie chodzi o jakąś dowolną jednomyślność, czyli wybierzemy sobie, że na przykład wszyscy lubimy kolor różowy, nie? Albo niech będzie jakiś bardziej neutralny, zielony, nie? I teraz wszyscy będziemy na zielono się ubierać, nie? I będzie pełna jednomyślność, jak w Chinach komunistycznych, nie? Widać, że chodzi, bo tu początek jest w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Czyli mamy być jednomyślni w tym, co Jezus nam objawił, w tym, czego Jezus chce. To jest ten obszar, zakres tej jednomyślności. Kolor skarpet możemy tu mieć wolność. Jezus nie rozstrzyga koloru skarpet i różnych innych tego typu akcesoriów, nie? Drugi nakaz, jaki jest, abyście byli jednomyślni, czyli jedno jest pozytywnie, co mamy robić, wszyscy jednomyślni. I teraz zaraz, drugi, aby nie było między wami rozłamów, nie? Aby nie było rozłamów, nie było podziałów, nie? Nie było, jakby to powiedzieć, podgrup, frakcji, o, frakcji, dzisiaj to się frakcji chyba dobrze mówi, nie? Tam w tym PiSie jest frakcja Ziobry, frakcja jakiegoś tam Sasina, czy nie wiadomo, co jeszcze, nie? I tam się żrą na potęgę. I niestety, jak widać na podstawie obserwacji Kościoła w Koryncie, w Kościele też mogą być takie frakcje, jak w każdym innym ludzkim organizmie, czyli jak w partii politycznej, w harcerstwie, w klasie, nie? Czy w grupie na studiach, czy w pracy i tak dalej. Że są frakcje, kliki. O, klika to jest też takie bardziej negatywne, bo frakcje to jeszcze tak, powiedzmy, tak neutralnie, nie? A kliki to już tak źle, nie? No to w Kościele też mogą być kliki. Czyli pierwszy nakaz, wszyscy jednomyślni. Żadnych klik, nie? No i jeszcze ta trzecia sprawa, na którą już zwróciłem wcześniej uwagę, ta doskonałość albo jedność. Czyli w rzeczywistości mamy trzy nakazy, jeden zakaz, nie? Abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było podziałów, tu jest zakaz, nie? I abyście byli doskonali, bylibyście pełni, kompletni. Czyli Kościół, który nie będzie miał pełnej jednomyślności, Kościół, który będzie miał podziały, nie będzie doskonały. Będzie Kościołem, który nie da pełnego owocu Jezusowi Chrystusowi, bo to chodzi o skutek. Oczywiście będzie dawał nie to, co Jezus zamierzył, nie da, można powiedzieć, zadowolenia, wzrostu, szczęścia, zachęty, nie? Pomocy, świadectwa jasnego, nie? To, czego Jezus chce od Kościoła, tego nie da nam, można powiedzieć, czy światu wokół, nie? Jasnego świadectwa to światu wokół, nam zachęty, zbudowania, nauki właściwej, przykładu i tak dalej, wzorca, ale też, bo to jest ten poziomy wymiar braku tej pełni, nie da właściwego owocu, nie da chwały Jezusowi Chrystusowi, tak jakby mógł. Zobaczcie, to nasz grzech powoduje, że ten Kościół nie jest kompletny i nie działa na 100% mocy. To tak jak gdzieś w reaktorze jakimś, nie? Tam z silniku i tak dalej, nie? Jeśli na przykład jest przyblokowany tam gdzieś dopływ paliwa, albo nieszczelne są tłoki, no to będzie wszystko grało i buczało, nie? Tłoki i pierścienie, nie? Ale będą przedmuchy i nie będzie pełnej mocy. Będzie miał 70% mocy, 80%, 90%, a Jezus chce, tak jak każdy kierowca, no ile chce, no ile... Tu katolickie powiedzenie, ile Bozia dała, nie? No chce 100% mocy, bo tyle dał Kościołowi, nie? Kościół, zobaczcie, z naszej winy i to durnej winy, bo nakaz jest prosty. Wszyscy bądźcie jednomyślni. Niech nie będzie wśród was podziałów, a w ten sposób osiągniecie doskonałość, kompletność, nie? Także warto by sobie z tego 10 wersetu to jakoś tak podkreślić w swoich Bibliach. No tu oczywiście widzicie, że czym dalej w las, czym głębiej się wchodzi w analizowanie takich szczegółowych rzeczy, no to można dłużej tam spędzać czasu, nie? Już my mamy tam chyba pół godziny prawie za sobą, aśmy pierwszy werset i to jeszcze nie cały. Bo zobaczcie, teraz pytanie do was. Czy tu jest tautologia, czyli tak zwane masło maślane? Bo jest tak, abyście byli mieli jedność myśli i jedność zdania. Myśli, zdanie. No tu jakbyście zaraz zobaczyli w tekstach innych, będzie jedność myśli i jedność sądu, nie? Judgment, nie? Tu w angielskich tłumaczeniach będziecie to mieli, także To zdanie, jak tam, Radku, jest? Wydaje mi się, że tu jest nieprecyzyjne. Ale niezależnie, czy tu będzie zdania, czy sądu, to zadam wam pytanie. Czy tu mamy do czynienia z tautologią, czyli Paweł tak, jako taką krasomówczy, taki, wiecie, kwiatuszek, tak, żeby ładnie było, tak poetycko, no to tak powiedział to samo dwa razy. Jedność, żebyście mieli jedność myśli i jedność tego sądu, nie? Czy zdania, jak polska Brytyjka to oddaje. Czy też jest tu jakieś zróżnicowanie? Nie? To jest pytanie interpretacyjne, bo obserwacja jest właśnie taka, że mamy dwa różne nakazy, dwa zakresy jedności, jedność myśli i jedność sądu lub zdania. I teraz czy to są tożsame nakazy, czy też różnią się nieco? No to już jest nasz wniosek, czyli interpretacja. Jak tam mamy? Sąd jest? Czy...
No, gnome, mniemanie, opinia i wcześniej myśli, noi.
Czyli bardziej opinia, nie? To by było, czyli jedność myśli i opinia. Opinia jest bliżej właśnie tego osądowi, oceny, nie? Ocena, opinia i tak dalej, nie? Zdanie jest takie troszeczkę za słabe, nie? Bo zdanie jest takie bardziej, jak gdyby... niższej kategorii, a osąd albo opinia to już jest coś bardziej przemyślanego, nie? No i teraz pytanie do was, czy to jest to samo, myśli i te oceny, czy też to są dwie różne, czy przynajmniej nieco różniące się jedności, proszę.
Jedność myśli, myślę, że to chodzi o poszczególnych członków Kościoła, a jedność zdania to wyrażenie się wszystkich członków. Mhm. Tak sądzę.
No tylko, że wydaje mi się, to jest moja ocena, że ta jednomyślność dotyczy wszystkich, czyli tu i wszyscy mają mieć jedność myśli i wszyscy mają mieć jedność oceny. Oczywiście, no można tu stawiać dalsze pytania interpretacyjne, ale w jakich dziedzinach mają mieć tę jedność myśli? W jakich dziedzinach mają mieć tę jedność zdania, oceny i tak dalej? No ale to na razie zostawmy, tylko to główne rozróżnienie, czy myśli i oceny to jest coś innego, czy też to samo ładniej wyrażone, nie?
Sądzę, że ocena nie wynika z myślenia, z tego jak myślimy.
Mhm. No to raczej jest zróżnicowanie, bo można być tej samej myśli, ale jej nie wyrazić. Ja tu jest jeszcze, można, ja bym tak rozumiał, że to jest wewnętrzne i też opinia, czyli na zewnątrz, nie? Że to takie bardziej zróżnicowane, a nie to samo.
A jak pastor Zaremba to tam oddał w swoim tłumaczeniu? Ktoś ma? No angielskie sprawdzaliście, na przykład King James, jak tam ma? Także Anglicy idą w kierunku tego osądu, nie? Oceny takiej sąd, nie? Czyli sąd to jest wydanie wyroku, można tak powiedzieć. Nie, ocena jest bliska temu, nie? A zdanie jest takie, a mi się wydaje, nie? Takie miękkie, nie? A tutaj jest bardziej twarde. No ale to zostawmy jako no, problem interpretacyjny. Tu Radek zaczął iść w tym kierunku właśnie między poglądem a zastosowaniem. Ja bym tak też tę różnicę widział, że jedność myśli to jest bardziej jedność poglądów, nie? Czyli nie mamy konkretnych czynów, ale mamy zasady, nie? Jak świat jest urządzony, czego Bóg chce i tak dalej. Na poziomie większej ogólności, nie? To jest jedność poglądów, bym tak powiedział. A jedność zdania czy opinii to jest ten i ten zrobił to i to. I teraz to jest dobrze czy źle? Czyli mamy jedność poglądów, ale możemy się różnić jeszcze w zastosowaniu tych poglądów, nie? I jeden powie, nie, dobrze zrobił, a drugi powie, no nie bardzo, a trzeci powie, źle zrobił, nie? Mając te same poglądy, czyli kiedy nie ma zastosowania, nie ma konkretnego osądu danego czynu czy zachowania człowieka, wtedy możemy się zgadzać. I to często tego doświadczamy, nie? No, mówimy na przykład... W kościele powinna być dyscyplina. Wszyscy pastorzy się zgodzą. No to czego tego grzesznika nie wykluczyłeś? Aż noż jak? No przecież tu tak jednoznacznie nie wiadomo, o co chodzi. No, aż no spał z babą, ale raz jeden. Noż to już go za to wykluczać. Już z drugą nie spał. Noż to co? No fajny chyba, nie? No i tam jaja robię oczywiście. Nie, do jaj zaraz, jaja to zaraz tam przejdziemy, ale pokazuje, że można dyskutować teoretycznie, nie? Jedność myśli to jest, rozumiem, zgoda teoretyczna w jakichś kwestiach. Ale potem musi iść jeszcze dalej drugi poziom zastosowania, czyli jedność praktyczna. Czy to, co robimy, jest dobre, czy jest złe, czy może niedoskonałe i trzeba poprawić, czy ten człowiek złamał Boże zasady, czy nie złamał, czy to jest okoliczność łagodząca, czy jednak nie, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, że apostoł Paweł pokazuje i to mówi, że nie sam, nie w swoim imieniu, to nie jest jego zalecenie. Mówię do was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ja chcę takiej jedności w Kościele, że nie tylko teoretycznie będziecie się zgadzali, ale w poszczególnych ocenach zastosowania tej teorii do życia ludzi, tego, tamtego, owego, będziecie się również zgadzali. Wtedy dopiero osiągniecie tę jedność, która Jezusa satysfakcjonuje. No i teraz oczywiście taka oczywista obserwacja. Zobaczcie, oni się kłócą. Oni tam ja, lepszy, gorszy, frakcje, kliki i tak dalej. A w tym pierwszym zdaniu, nawet w tej pierwszej części pierwszego zdania jest najważniejsza prawda. Kto jest panem tego interesu? Ja? Rada starszych? Może ty? No nie. Ani ja, ani ty, ani my. Tylko Jezus Chrystus. Czyli jak powinno być w Kościele? Tak, jak chce Jezus Chrystus. No skąd to wiemy? No właśnie, z objawienia Słowa Bożego. Kościół to nie jest mój wynalazek. Kościół to nie jest moja własność. Kościół to jest własność Jezusa Chrystusa. Nie ja jestem Panem Kościoła. Nie ty jesteś Panem, Panią Kościoła. Nie po twojemu czy nie po mojemu ma być. Jezus swoją krwią nabył swój Kościół. To jest Jego Kościół i ma być po Jego myśli, a nie po mojej. Bardzo, myślę, proste i ważne zastosowanie. I apostoł Paweł właśnie od tego zaczyna i pokazuje, jakiej jedności chce Jezus Chrystus. Nie apostoł Paweł. Jakiej jedności chce Jezus Chrystus. No i teraz mamy kościoły dzisiaj, w których na przykład ja głosuję na republikanów. Widziałem na własne oczy i słyszałem, jak pastor się tym chwalił. My przyjmujemy i demokratów, i republikanów. Nie wnikamy w ich poglądy polityczne. Wszyscy razem chwalimy Pana. No guzik, prawda. To, co apostoł Paweł tu pokazuje, zadaje kłam tej teorii. To są tylko piękne, pobożne bździny, a nie żadna rzeczywistość. Bo sprawy polityczne są objawione w Biblii. Demokraci mówią, że można zabijać dzieci nienarodzone. Republikanie mówią, że nie można. A w jednym kościele może nie być jasności zdania w tej sprawie? O kant stołu, pustym łbem, drogi pastorze, się walni. Przeczysz temu, co Chrystus objawił. Albo przykład z polskich podwórek. Pastorze, jak tam? Może zbawiony chrześcijanin, nowonarodzony, utracić zbawienie? Nie może. Nie może! Zaraz ktoś usłyszy i będziemy mieć podział w kościele! Bo my nie nauczamy na ten temat. Może czy nie może, nie chce każdy dobrze tam myśli jak chce. I dzięki temu mamy jedność. Jedność zdania, jedność sądu i tak dalej. No kpina, nie kościół, rozumiecie? To jest... to już w naszym kościele to nie muszę o tym dużo mówić. Ale niestety taka jest rzeczywistość wielu polskich kościołów. A też mówiłem o kościołach amerykańskich jako tego przykład. To nie jest mój wymysł, że w Kościele ma być jednomyślność dotycząca wszystkich członków, ma być brak podziałów, ma być pełnia, która skutkuje, czy doskonałość, która skutkuje jednością myśli, czyli jednością poglądów teoretycznych i jednością zastosowań tych poglądów. To jest życzenie Jezusa Chrystusa. Nie moje czy apostoła Pawła. Moją rzeczą, naszą rzeczą jest pilnować tego w Kościele, w którym żyjemy. To jest także twoja rzecz i twoja odpowiedzialność. Słuchajcie, ja sobie zostawimy na za tydzień. No tylko jeden wersetśmy przeszli. Znaczy, no niby przeczytaliśmy całość i coś już tam wiemy o wszystkich tych osobach w tym tekście występujących, a widzimy, że jest ich dużo. Co to dla nas znaczy, że tyle osób tu się przejawia? I to z imienia podanych. Oczywiście to pokazuje, jakie są relacje, że Paweł, mówiąc o tych ludziach z imienia, wie, że czytelnicy będą wiedzieć, o kim mówi. Jak mówi o Gajusie, to wie, że cały Kościół zna tego Gajusa, wie coś o nim, zna tę sprawę i tak dalej. To pokazuje bliskość relacji w Kościele. To drodzy katolicy, bo pewnie też część z was, którzy słuchają tego studium, to katolicy. Weź znak pokoju z lewej. No może ten koło siebie, bo ty zawsze może siądziesz koło swojego znajomka, to wiesz. Ale weź tego trzeciego dalej. Tam też chce znak pokoju. Jak on ma na imię? No bingo, nie wiesz. To jest oczywiste. Ja też nie wiedziałem. Zero wspólnoty. To jest rytuał, nie? To jest jakby do teatru przyjść. A tu zobaczcie. Z imienia się znają. Sześciu czy iluś tamtych ludzi. I Paweł o nich mówi i każdy wie, o kogo chodzi. To jest prawdziwa wspólnota. To już z tych imion i z tego, jak osobiste te relacje. To jest też, zobaczcie, rola pasterza. Nie? To dla mnie też przytyk, nie? Bo ja nie każdego z was z imienia ogarnę. No tam jest kilkasetek ludzi, no to wiem, że trudno, ale a ja mam taką dysleksję imienną, nie? Ja miałem, znaczy, miałem psa, korsa i mam trójkę dzieci, nie? I zanim się trafiłem na właściwe imię, to mówiłem, weź Korsa, może niekiedy za trzecim razem trafiłem, wielu z was się śmieje, bo słyszeli to, nie? Nie mogłem sobie poradzić z dopasowaniem właściwego imienia do osoby, tu Klaudia, mam nadzieję, że dobrze trafiłem, to wie, bo zawsze ją jakoś inaczej nazywam za pierwszym razem, dopiero później, coś ona się śmieje, to chyba znowu nie trafiłem. Aha, to Klaudia jest, no dobrze. Także, no mam nadzieję, że Bóg jakoś bierze to pod uwagę i nie będzie mnie tu, że tak powiem, zbyt surowo oceniał i wy też mam nadzieję, że bierzecie to pod uwagę, że ja mogę coś o was wiedzieć. Ja twarzy też nie rozpoznaję, nie? To bardziej znam waszą historię i dopiero później mam pamięć zewnętrzną, to moja żona albo któraś z córek i on mówi, to jest ten albo tamten, o wtedy, to ta historia do tej twarzy i jeszcze takie imię. Noż to jakoś ogarniam. Paweł był w te klocki dużo lepszy, chyba że dlatego, że to na piśmie robił, to się mógł przygotować i kogoś się tam zapytał. I stąd taki chojrak i tych imion tu i wszystko wie. No ale tak czy siak na pewno prawdą jest, że ci ludzie żyli w bliskiej wspólnocie. Ich pasterze, biskupi, Paweł był właśnie kimś takim. Znali ich po imieniu, znali ich historię, pamiętali ich, mogli o nich opowiadać, znali ich też słabości, problemy i tak dalej, i tak dalej. No tu widzicie kolejne zastosowanie. Szukaj Kościoła, gdzie nie tylko nie ma tych podziałów, nie tylko jest ta jedność i poglądów, czyli teoretyczna i praktyczna, ale szukaj Kościoła, gdzie ludzie żyją prawdziwą miłością, a do prawdziwej miłości potrzebna jest znajomość. To nie może być tylko znak pokoju raz na jakiś czas. To musi być stałe zaangażowanie w problemy mojego brata i mojej siostry, i problemy Kościoła, a potem problemy mojego tam, nie wiem, województwa, miasta, czy dzisiaj, no to głównie operujemy na poziomie już narodu.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!